Czytanie z Dziejów Apostolskich. W owych dniach ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do Aten i powrócili, mając polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przyszli do niego. Stanąwszy w środku areopagu, Paweł przemówił: Mężowie ateńscy, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo wyraźni. Przychodząc bowiem i oglądając wasze świętości, jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką, nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie, godne i wszystko. On z jednego człowieka wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwe czasy, granice ich zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą go niejako po macku. Bo w rzeczywistości jest on niedaleko od każdego z nas, bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów. Jesteśmy bowiem z jego rodu. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia. Dlatego, żeby znać dzień, sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka, na to przeznaczył, po uwierzchnieniu go wobec wszystkich, przez wskrzeszenie go z martwych. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: posłuchamy cię o tym innym razem. Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni. Potem opuścił Ateny i przybył do Korynu.
Tak długo Paweł był słuchany, jak długo nie wspomniał o zmartwychwstaniu. Otóż Grecy mieli ogromne kłopoty, ilekroć słyszeli nawet później o zmartwychwstaniu, o powrocie do ciała ducha ludzkiego. Grecy jako naród nie mieli wątpliwości, że to, co nas wyróżnia ze świata zwierząt, to jest dusza nieśmiertelna. To jest coś, co nie ulega śmierci. I wypracowali sobie taką filozofię, taką religię, że w gruncie rzeczy marzeniem człowieka jest uwolnić się od ciała. Bo ciało nie tylko nam daje się we znaki, nie tylko nam ciało się daje we znaki w dobre i złe pogody, ale im się dawało we znaki. I wydawało im się, że w momencie, kiedy człowiek się uwolni od ciała, wreszcie powie: och, no, to mam spokój od tego brzemienia. W związku z tym zbawienie u nich polegało na uwolnieniu się od ciała. Jak usłyszeli o zmartwychwstaniu, powiedzieli: no nie, daj sobie spokój. Oczywiście może Paweł nie wiedział, nie znał na tyle mentalności greckiej, że tak od razu wprost wszedł w tajemnicę zmartwychwstania, zamiast im mówić o tym, że nie tylko mamy tę śmierć, do której wy tęsknicie, ale jest inna śmierć, z powodu której wy tęsknicie za śmiercią ciała. No w każdym razie to był niewypał. Niewypał. Po dziś dzień zmartwychwstanie jest źle rozumiane, bo zmartwychwstanie jest rozumiane w sferze ciała, powrót do ciała. Tymczasem zmartwychwstanie to jest powrót w głębinach naszego ducha do życia Bożego, do życia w Bogu. Zmartwychwstanie w sferze ducha i duszy, do tego życia, którym jest Bóg. A później dopiero kiedyś znowu zmartwychwstanie jako przebóstwienie kosmosu. Także trudno się śmiać z Greków, że nie rozumieli zmartwychwstania, bo ogół chrześcijan, ba ogół kapłanów źle przemawia w dniu zmartwychwstania. Przemawiają z myślą o ciele, a tymczasem jest to przebóstwienie nas w sferze ducha. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus mówił do apostołów: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść tego nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego bierze i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, z mojego bierze i wam objawi. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Teraz nie możecie znieść, ale w przyszłości będziecie musieli to znieść. Teraz przed tajemnicą zgorszenia, moim poniżeniem, moim wydaniem się w moc złego, teraz wam o tym nie będę mówił. Ale gdy przyjdę do was w pierwszym dniu, wieczorem, późno wieczorem, w tajemnicy zmartwychwstania, przebóstwienia, to od razu wam powiem rzeczy, których teraz znieść jeszcze byście nie mogli. Nie dowierzalibyście sobie. Mianowicie wiemy z lektury poematu Boga Człowieka Marii Weltorty, dlaczego Jezus, który obrzasku zmartwychwstał, objawiał się wielu, wielu, oczywiście poczynając od swojej matki, poprzez Marię Magdalenę i wielu innych swoich przyjaciół. Na końcu, późnym wieczorem, prawie już zniechęconym, objawia się apostołom. Połączył wielką radość z prawdą bardzo trudno do zniesienia. I my wiemy, co mówią. Mówią im, odpowiada im na ich trudność. Dlaczego przychodzi do nich jako apostołów, swoich przyjaciół w końcu, jako do ostatnich. Mieli dwa problemy. Skoro zmartwychwstałeś, zwyciężyłeś, to po pierwsze cię pytamy, dlaczego przyszedłeś do Marii Magdaleny już o świcie, a do nas przyszedłeś na końcu. I my czuliśmy się zakłopotani, patrząc w wieczorniku na wszystkich tryskających szczęściem, radością. I nie bardzo wiedzieliśmy, co o tym wszystkim sądzić. I drugie pytanie, które mamy, drugi problem, który mamy w sobie. Wiemy, żeśmy się skompromitowali, że ty mówiłeś nam o tej godzinie, a my się czuliśmy pewni, że jednak zwycięsko przeżyjemy tę godzinę. A jednak taki lęk nas wypełnił, że trudno nas było odnaleźć. A dwóch było pozostawionych, żeby ich odnaleźli, kierowali do wieczornika: Łazarz i Szymon Zelota. Teraz jeszcze znieść nie możecie. W momencie mego przyjścia połączę prawdę o was. Mianowicie powiem wam, że tak wyreżyserowałem tę historię, żeby zdjąć z was hebrajską pychę, jak Jezus powie. Pychę Hebrajczyków, że nie możecie świat ponieść dobrą nowinę o moim miłosierdziu, skrzyżu, moim zmartwychwstaniu, cichej, delikatnej, w szacie własnej wyższości, pogardzie dla pogan. Musiałem z was zdjąć tę szatę. Otóż niestety myślę, że szatan każdego z nas chętnie przyodziewa, szuka różnych tytułów do tego, żebyśmy w takie szaty się przyozdabiali. Różne odłamy chrześcijaństwa przyozdabiają się w takie szaty. My jesteśmy lepsi. my jesteśmy lepsi. No są to te same lepszości, zakony, seminaria zakonne. Wielokrotnie w życiu tego doświadczyłem, przekonałem się o tym. Na formacjach i zakonnych, i seminaryjnych sami profesorowie takie szaty przyozdabiają swoje wychowanki. Wy jesteście wyjątkowi. Teraz jeszcze znieść nie możecie, że macie takie szaty, które nie przylegają do tęcy mego zmartwychwstania, że tylko Bóg Ojciec mógł mnie przyodziać w najpiękniejszą szatę przepustnienia, ja, który stanąłem na ostatku, na końcu rodziny ludzkiej, jako ostatni. Oczywiście wiemy też, że Jezus mówił prawdy trudne do zniesienia na górze Tabor, tam gdzie wszystkich odsyłał, gdzie miał katechezę bardzo ważną dla wszystkich tych, którzy uwierzyli w Jego zmartwychwstanie. No i wreszcie do samych tych apostołów na górze koło Nazaret. Ale to było w życiu apostołów. I wiemy, że w Starym Testamencie dla narodu wybranego i w Nowym Testamencie dla nas Jezus zostawił księgi bardzo trudne do zniesienia. Księgi, które nas chcą odkłamać, zdjąć z nas szaty niewłaściwe. W Starym Testamencie tą księgą była Księga Daniela o czasach mesjańskich. Księga Daniela mówiła o tym, kim się okaże naród wybrany w momencie spełnienia największej obietnicy przyjścia Mesjasza. I tam są powiedziane straszne rzeczy o narodzie wybranym. Tak się składa, że już pod koniec Adwentu mówiłem szczegółowo tę księgę i macie schemat, który ukazuje sedno tej księgi. Ale nam w Nowym Testamencie Jezus okazał też księgę proroczą, bardzo trudną do zniesienia. Nie tylko trudną do zniesienia, ale wręcz gdyby ktoś chciał coś z tej księgi ukazać, to jest księga niebezpieczna. Wszystko dlatego, że za mało w nas pokory. Ale wcześniej czy później będziemy musieli, tak jak naród wybrany będzie musiał strawić księgę Daniela, tak my, wyznawcy Jezusa Chrystusa, różnoodłamy chrześcijaństwo, będziemy musieli strawić prawdę Apokalipsy świętego Jana Apostoła. To jest tylko kwestia czasu. Jezus, tak jak w przypadku apostołów, połączył radość zmartwychwstania z prawdą o apostołach, tak samo przyjdzie wylanie Ducha Świętego, radość wylania Ducha Świętego z prawdą o wyznawcach Jezusa Chrystusa, z prawdą pokazaną w Apokalipsie, ale niestety nieodczytywaną prawdą, której trudno nam znieść. Bo jak tu znieść taki epitet? Chętnie czytamy u proroków, że przed niewolą babilońską Izrael był nierządnicą z racji tej, że nie żył przymierzem, że był na poziomie Babilonu. Natomiast bardzo nam trudno przyjąć, że jeżeli Apokalipsa mówi o wielkiej nierządnicy, to nie mówi o pogańskim Rzymie, tylko o tym, jak bardzo my, chrześcijanie, zdradzimy swego ulubieńca Jezusa Chrystusa wewnątrz Kościoła. Ile Ducha Świata, Babilonu wejdzie, przeniknie życie Kościoła. No i dlatego też na wykładach, jak mi referowano z teologii, mówiliśmy o różnych prorokach, ale Apokalipsę to w czasie wakacji sobie sami przeczytajcie w domu. Myślę, że Apokalipsa nie tylko jest trudna, że mówi językiem symboli, ale przede wszystkim jest niebezpieczna. I to jest powód, dlaczego nie chcemy, nikt się nie chce tą księgą zajmować. Jest niebezpieczna. Nikt nie chce się narażać. Teraz jeszcze nie, ale wcześniej czy później będziemy musieli tę księgę strawić. On mnie otoczy chwałą, ponieważ mojego weźmie i wam objawi. W Ewangelii świętego Jana, tam gdzie Jezus mówi o święcie namiotów, podczas święta namiotów, że z niego wypłyną wody życia. Tam święty Jan dodaje w nawiasie, że na razie duch nie był dany, ponieważ Chrystus nie jest uwielbiony, jeszcze nie zmartwychwstał. To znaczy, że Duch Święty idzie do nas w Chrystusie zmartwychwstałym jako człowieku, że przedtem druga osoba Trójcy Świętej, Syn Boży, wziął to człowieczeństwo Jezusa z Nazaretu, to jednak teraz trzecia osoba Trójcy Świętej bierze tego, który wziął na siebie grzech świata jako człowiek, bierze baranka Bożego i w nim idzie do nas. To nie jest odłączenie się trzeciej osoby Trójcy Świętej. Nie idzie jakby samodzielnie, tylko idzie ubrany, przeniknięty w człowieczeństwie Jezusa Chrystusa, to bezgraniczne miłosierdzie, tę bezgraniczną pokorę. On mnie otoczy chwałą. Wielokrotnie mówiłem, że każdy z darów Ducha Świętego ma swoją pełnię. I tak dar bojaźni Bożej rodzi pełnię błogosławieństwa, dar mądrości i rozumu. Dar mądrości daje pełnię mądrości, dar rozumu daje potęgę. Dar rady daje uznanie nas do pełnej czci Boga. Dar męstwa daje moc, dar umiejętności i pobożności. Umiejętności, gdybyśmy żyli, każdy z nas, gdyby żył darem umiejętności, że istniałaby bogactwo dobra, bogactwo Boże we społeczności ludzkiej. A ja zmierzam do tego, że dar umiejętności pobożności. Pobożność, dar pobożności uczy nas brać życie, będąc już tu na ziemi, ze słońca, księżyca i gwiazd, mówiąc symbolami pierwszej pieśni o stworzeniu świata, o drugim stworzeniu świata, że chwałę uzyskujemy w momencie śmierci, przez śmierć, przez dar pobożności, czyli przejścia z tego świata do Ojca. Jezus to mówi: w momencie mego przyjścia z tego świata do Ojca będę obrzeczony chwałą zmartwychwstania, pełnią daru pobożności, pełnią daru pietyzmu Boga w stosunku do mego człowieczeństwa, które się tak wydało, żeby obecnić miłość i miłosierdzie Ojca. I oczywiście nasza śmierć też tak powinna wyglądać, że w momencie naszego przejścia, naszej śmierci, powinniśmy się zanurzyć w chwałę. Chwałę, przyodzieć się chwałą, którą Bóg nam przygotował w sobie. Amen.